Gość dnia w Radiu Rodzina.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
W Radiu Rodzina, w naszym studiu witamy księdza doktora Piotra Górskiego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam
tak
serdecznie.
Tak jeszcze raz. Ksiądz Piotr jest proboszczem parafii pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła w Tursku i jednocześnie kustoszem Sanktuarium Maryjnego w Tursku. I trzeba jeszcze szczególnie dzisiaj powiedzieć, że jest ksiądz józefologiem, też autorem książki o świętym Józefie, święty Józef wzór ojcostwa. O świętym Józefie właśnie dzisiaj chcemy rozmawiać.
Tak jest.
Dlaczego ten miesiąc marzec, który się rozpoczyna, jest w tradycji Kościoła uważany za miesiąc świętego Józefa?
Właśnie to jest pytanie, które wczoraj spędziło mi sens oczu. Bo się okazuje, że takie proste pytania są najtrudniejsze, nie? Bo właściwie marzec, 19 dzień marca, wydaje się to bardzo oczywiste, że to jest dzień świętego Józefa. Ale okazuje się, że to nie jest takie proste. Nie? To znaczy, możemy powiedzieć od strony takiej naszej duchowej ogólnie, wczoraj nawet rozmawiałem z innym józefologiem, z księdzem Andrzejem, mówię do niego, słuchaj, właściwie, bo ja zajmowałem się Józefem od strony dogmatycznej, więc nigdy sobie nie stawiałem jakoś mocno tego pytania. Marzec, to miesiąc świętego Józefa, ale mówię do niego, Andrzej, dlaczego to jest miesiąc świętego Józefa? On tak patrzy, mówi, a nie wiesz? Przecież zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny jest w marcu, nie? 25 marca, więc kiedy moglibyśmy obchodzić świętego Józefa? Józef zawsze jest z Maryją, w sensie takim duchowym, ale okazuje się, że jeżeli chcielibyśmy spojrzeć na to zagadnienie od strony takiej bardzo mocno naukowej, historycznej, to ja wczoraj miałem zawrót głowy, bo zacząłem czytać różne takie opracowania historyczne i jest taka piękna książka, taki zbiór w ogóle, synteza wielu tekstów o świętym Józefie Franciszka Filasa. Święty Józef, człowiek Jezusowi najbliższy. Jeżeli ktoś chce zgłębiać swoją wiedzę o świętym Józefie, to może do tego sięgnąć. I tam jak zacząłem czytać, to po prostu, jak to mówią dzisiaj młodzi, masakra, nie? I do samego końca, do XX wieku to się zmieniało, nie? I nawet jest taka teza, ktoś powie, dziwna, zabawna, że nawet niektórzy twierdzą, że to jest dzieło przypadku, że właściwie pomylono Józefów, jakiegoś Józefa Starego Testamentu, który gdzieś tam był wpisany w jakieś martyrologium w Antiochii, był traktowany jako męczennik. To są jakieś takie źródła bardzo zamierzchłe. Bo od samego początku było trochę inaczej. Na przykład Kościół koptyjski to jest VII wiek, nie? VII, VIII wiek na podstawie apokryfów. Czcił dzień świętego Józefa 20 lipca, na przykład jako dzień śmierci Józefa. Co jest w ogóle dla nas 20 lipca jako dzień Józefa, ale a później w Kościele Wschodnim, zresztą tak jest do dziś w prawosławiu, że czczono świętego Józefa w powiązaniu z uroczystością Bożego Narodzenia. I to w historii liturgii to się tak przemieszczało. Albo tydzień przed Bożym Narodzeniem, albo tydzień po Bożym Narodzeniu i trochę wiązano Józefa z królem Dawidem. Ten kult naprawdę dojrzewał, był bardzo ciekawy i on tak powstawał, zanikał. I dzisiaj też w prawosławiu czci się świętego Józefa tydzień po Bożym Narodzeniu, w styczniu. A tutaj są przeróżne źródła, one sięgają VII wieku, podobno gdzieś tam znaleziono jakieś źródła w bliżej nieznanym kościele na północy Francji, w Belgii, że święty Józef jest obecny w martyrologium. Znaczy, ktoś może się zdziwić, czemu martyrologium, bo martyrologium jest zbiorem świętych, którzy są męczennikami, oddali życie za Jezusa. Chociaż w historii też w martyrologium byli wpisywani i wyznawcy, i dziewice, i różni inni święci. I jest takie martyrologium, żebym się teraz nie przejęzyczył, ono się nazywa hieronimiańskie, coś w tym stylu. Mogę się mylić, ale ono pochodzi 8-9 wiek i tam właśnie święty Józef był wyczytywany w tym martyrologium 19 marca. Dlatego Kościół Zachodni w swojej tradycji, można powiedzieć tak już ogólnie, nie wchodząc w szczegóły, Kościół Zachodni umiejscowił Józefa w marcu. I są źródła, które mówią, że właśnie czczono 19 marca dzień narodzin świętego Józefa dla nieba, czyli dzień jego śmierci. Aczkolwiek od strony historycznej, takiej stricto historycznej, nie mamy żadnego dowodu na to, że Józef umarł tego 19 marca. Bardziej, tak jak mówię, to już są takie niuanse, szczegóły, ale tutaj, kiedy badano różne źródła, różne teksty, to mówię, jest nawet takie podejrzenie, że zwłaszcza to było obecne w takich liturgiach klasztornych, w pobożności klasztornej, w różnych klasztorach i u benedyktynów, i franciszkanów. Tam najpierw czczono Józefa 19 marca. Aczkolwiek, mówię, do samego XX wieku, chyba największe zasługi ma tu święty papież Pius X. To jest rok 1913, który ustanowił, nakazał, by 19 marca czczono Józefa w całym kościele. Później kolejni papieże, jedni to trochę znosili, drudzy znowu, Benedykt XV znowu to przywrócił. A myślę, że takim już chyba takim bardzo definitywnym określeniem to jest dekret Officium Obrzędów, chyba z 1955 czy 6 roku, z marca, które ustanawia już to święto, nadając mu taką ważną rangę, określając je jako uroczystość świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, patrona Kościoła Powszechnego. Więc. Ale widzimy 8 wieków takiego zastanawiania się, czy uroczystość, czy nieuroczystość, czy święto, czy nieświęto. Więc odsyłam do tej lektury, to jest bardzo ciekawa rzecz, ale nocka nieprzespana, nie? żeby tak naprawdę odpowiedzieć, dlaczego. Nie?
To dzisiaj taka samopoczucie tak nie bardzo, ksiądz.
Nie, trochę pospałem oczywiście. To taki był sen z świętym Józefem.
To może być też trudne. Już ksiądz tutaj wspomniał kilka takich źródeł, z których możemy czerpać te informacje o świętym Józefie. No bo jak to jest? U nas w Kaliszu, w naszej diecezji, sympozja józefologiczne i wiele razy mówimy, głosimy o świętym Józefie, a w Piśmie Świętym nie ma zapisanego ani jednego słowa, które wypowiedział. W takim razie skąd to wszystko wiemy?
To jest taka teza, że Józef nic nie powiedział, to jest coś, co, że tak powiem, no nie chcę powiedzieć, że irytuje józefologów, nie, bo to nie o to chodzi. Bo...
Ale słowa żadnego nie mamy zapisanego.
To prawda, nie wypowiedział żadnego słowa, nie mamy żadnego słowa zapisanego, więc to nie jest równoznaczne z tym, że nie powiedział, chociaż trudno mi jest sobie wyobrazić świętego Józefa siedzącego z Maryją i który nic nie mówi, tylko patrzy. Więc myślę, że na pewno rozmawiali. To jest zresztą osobny temat, bo to jest cały ten okres ukrytego życia w Nazarecie. Te 30 lat, gdzie Józef prowadził Jezusa do świątyni, był ojcem w wymiarze właśnie takim niebiologicznym, ale tego, który przekazuje wiarę, swój zawód. Więc to na pewno była postać bardzo, bardzo ciekawa, dynamiczna. Ale wracając, skąd my mamy tyle treści? Tutaj źródła są przeróżne, dlatego że dla Kościoła w teologii mówimy o tak zwanych loci teologici, tak się to pięknie nazywa, miejsca teologiczne. Nie? I tym miejscem teologicznym jest Pismo Święte, Objawienie, ale także tradycja, Kościoła, tak naprawdę też pobożność ludowa, zmysł wiary, więc tych rzeczy było dużo. Wielki taki józefolog, którego pracy się też zajmowałem, ojciec Tarcisio Stramare, już nieżyjący, właśnie mówi, że trzeba też odnieść się do konstytucji dogmatycznej o objawieniu Bożym. I tam konstytucja mówi, że dla nas źródłem tutaj dla teologii jest właśnie objawienie, ale objawienie, które rozumiemy jako słowa, czyny i tajemnice. My zawsze podkreślaliśmy słowa i czyny, dlatego że w Biblii tak, nie ma słowa Józefa, ale mamy mnóstwo jego działań, to co Józef robi, to co Józef czyni, to też jest źródło objawienia, nie samo tylko to, co Józef powiedział, ale też co uczynił, nie? Więc widzimy całe jego życie, pewne elementy, gdzie Józef nadaje imię, gdzie Józef obrzeza, gdzie Józef szuka Józefa, gdzie ucieka przed Herodem, gdzie słucha anioła, gdzie ma też swoje zwiastowanie, więc jak ma swoje dylematy, ma tu swoje problemy, ale ojciec Stramare też mówi tajemnice, nie? Teraz jak sięgniemy do tego dokumentu, do adhortacji o świętym Józefie, albo sięgniemy do katechizmu Kościoła katolickiego, to tam jest kilkanaście tajemnic życia Józefa. Nie? To jest bardzo dużo treści. To ojciec Stramare nazywa to misteria ukryte życia Józefa, gdzie właśnie wymienia to wszystko, co czynił Józef. Nie? Że Józef, który nadaje imię, który wychowuje, który idzie wpisać siebie i swojego syna w spis ludności i czyni wiele, wiele różnych rzeczy, ucieka, chroni przed Herodem ukryte życie w Nazarecie, święta rodzina z Nazaretu. To wszystko są pewne tajemnice życia Jezusa, w których obecny jest święty Józef. A poza tym jeszcze apokryfy. Poza tym ojciec Stramare mówi, że takim ciekawym źródłem jest w ogóle sięgnięcie do tradycji żydowskiej z tamtych czasów. Bo powiedzmy, że pewne cechy indywidualne, ale też kiedy spoglądamy w tradycję żydowską, w to, co wtedy czynili ojcowie, jakie były ich obowiązki, zadania, możemy też wejść w trochę taki klimat, taką rzeczywistość życia takiej żydowskiej rodziny w Nazarecie, jak ono mogło wyglądać, nie? Bo jest też trochę świadectw świeckich, nie? Ojciec Jacques-Marie Verlaine mówi, że jest świadectwo z IV wieku, które mówi o tym, że dom Józefa był znany z wyrabiania najlepszych pługów. Dużo jest takich różnych wypowiedzi też ojców Kościoła i całej tradycji, apokryfy chociażby, nie? Tych treści jest dużo. Jak się chce poszukać, myślę, że tu te teksty, te dwa rozdziały Łukasza i Mateusza są bardzo zwięzłe, krótkie, ale myślę, że treściwe. Także jest o czym gadać.
Może nie mamy dzisiaj czasu tyle, żeby na ten temat poświęcić go. Może teraz wyjdę od tego, co ksiądz przytoczył w swojej książce o świętym Józefie. To były słowa księdza Marka Chmielewskiego, który wymienia jakby trzy fazy życia duchowego świętego Józefa, w ogóle życia świętego Józefa. Przyjęcie Jezusa, życie z Jezusem i służbę Jezusowi, czyli głoszenie Go. I w kontekście życia duchowego właśnie, tutaj święty Józef może być patronem i przykładem dla każdego w takim razie, kto dąży do tego rozwoju duchowego. Czyli w zasadzie można powiedzieć, że święty Józef, tak jak pisała o tym święta Teresa z Lisieux, prawda, że ten święty pomaga we wszystkim.
Od wszystkiego.
Tak.
Tak, no dlatego wydaje się, że ta postać jest taka niepozorna, ale ona zawiera w sobie dużo...
Święta Teresa z Avila.
Mhm, dużo tak. Treści, nie? Dużo treści święty Józef, bo tak naprawdę, kiedy mu się przyjrzymy bliżej, to na przykład papież Paweł VI chyba w 1968 roku w Paryżu do rodzin powiedział, że święty Józef, bo Niedobrze jest, to ojciec Tramara często o tym mówił, że my całe wieki skupiliśmy się na Maryi, a Józef był gdzieś w cieniu. I niedobrze jest też mówić o Józefie w oderwaniu od Maryi i Jezusa, że Nazaret, nie? Nazaret to jest Józef. I w tym Nazarecie Józef jest razem z Jezusem. Jego życie jest wokół Jezusa. Jego życie służy Jezusowi i jest ukierunkowane na służbę Jezusowi. On poświęcił swoje życie dla Jezusa, dlatego może być też przykładem życia takiego kontemplacyjnego. Chociaż też Karol Wojtyła opisał taki artykuł, gdzie pokazuje takie połączenie, że dla człowieka też żyjącego w świecie Święty Józef jest doskonałym wzorem łączenia takiego życia aktywnego i kontemplacyjnego, nie? Że można pracować, utrzymywać rodzinę, być ojcem, mężem, a jednocześnie mieć tą duchowość Świętego Józefa, czyli kogoś, kto przede wszystkim słucha, nie? Bo to jest Jan Paweł II w Redemptoris Custos powiedział, że to jest ta duchowość Kościoła, którą prezentuje Święty Józef, być zasłuchanym w słowo, nie? Że Józef jest przede wszystkim obrazem człowieka, który chce słuchać Słowa Bożego i to mu pozwala wejść w swoją historię, przyjąć Jezusa, że on te treści znał. Pięknie papież Benedykt XVI, jest trzecia część Jezusa z Nazaretu, gdzie mówi, że Józef jest jak odnosi do Józefa ten psalm pierwszy, nie? Że Józef jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, jako człowiek sprawiedliwy. I po pierwsze to trwanie w słowie, słuchanie słowa pozwala też być blisko Jezusa, adorować Go. I to jest tożsamość Kościoła, nie? Nazaret to jest Kościół, który ma być Kościołem pokornym, ubogim, w sercu którego ma być Jezus. I w sercu którego Kościoła ma być słuchanie słowa. I w tym to jest też ta bliskość pozwala zachować swoją tożsamość.
Czyli też dlatego Święty Józef jest patronem Kościoła powszechnego.
Tak, tak, bo papież określa, że to jest pewien charyzmat, rys Kościoła, nie? Czyli słuchanie słowa, adorowanie Jezusa, życie wokół Jezusa. Tak jak w Nazarecie z Maryją, gdzie ta Maryja też jest bardzo obecna. I pewna służba Jezusowi, nie, tutaj w całej tej przestrzeni życia, więc to jest dużo treści i też Józef chroni przed Herodem, nie, chroni życie, jest odpowiedzialny za to życie i tu można opowiadać o Józefie godzinami, ale tam było też takie pytanie o Józefa, patrona dobrej śmierci, bo to też dlatego, nie, bo Józef jak umiera, otoczony Maryją i Jezusem, więc to jest pewien obraz dobrej śmierci, kiedy się umiera i obok jest Maryja i Jezus, nie? Kiedy doświadcza się bliskości, nie? Tych najważniejszych, także piękna postać.
Muszę chyba jeszcze o to dopytać. Skoro Święty Józef nie był biologicznym ojcem, to dlaczego jest dobrym wzorem ojcostwa na dzisiejsze czasy?
Oj, długi temat.
Aha,
musimy się umówić się na inną audycję. To znaczy, dla mnie to jest pewna piękna postać, dlatego że on jako Józef przede wszystkim, po pierwsze, co jest w nim piękne jako ojciec, jako mężczyzna? Olbrzymi szacunek dla Maryi, nie? Tutaj olbrzymia miłość do Maryi, takie poczucie dużej odpowiedzialności. Nie, proszę też zauważyć jedną taką rzecz ciekawą dla dzisiejszych czasów, że Józef bierze odpowiedzialność właściwie za dziecko, które nie jest jego dzieckiem. Nie? Że on wchodzi w rolę ojca i czyni to w posłuszeństwie Bogu. Staje się dla tego chłopca, dla Syna Bożego staje się ojcem i jako Józef jest ojcem wyjątkowym, bo on w jakiś sposób staje się ikoną Boga Ojca, nie? Dla Jezusa. Mówię, to jest bardzo długi temat, bo bo to pytanie, w jaki sposób to się też dzieje. Są józefolodzy, którzy mówią, że to jest najważniejsza misja Józefa, być w jakiś sposób takim oknem, nie? Józef, który, Jezus, który dorasta, kocha Józefa jako swojego ziemskiego ojca, jednocześnie w swoim sercu przeżywa miłość do ojca, którego ma w niebie. I myślę, że to jest też bardzo ważne dzisiaj, żeby ojciec, każdy ojciec był taką figurą dla swojego dorastającego dziecka, figurą ojca, który otwiera na Boga, nie? Nie zasłania Boga sobą, ale też jest jak gdyby kimś, kto pomaga wierzyć w Boga, nie? Ja kiedyś pracowałem właśnie w takim ośrodku zamkniętym z dzieciakami, którzy czasem mieli różne traumatyczne doświadczenie ojca, który był agresywny, którego nie było, nie? I na przykład wiem, że to jest bardzo ważne w sercu dorastającego dziecka, relacja do ojca, do matki również oczywiście, ale ojciec, który pozwala wchodzić w życie dorosłe, który pomaga kształtować człowieczeństwo, który dba o to dziecko, który jest obecny fizycznie, emocjonalnie, nie? Nie jest tylko ojcem, który tam da pięć dych i mówi, to tam odwal się, nie? Bo ja jestem zmęczony po pracy, ale to jak to się mówi, ojciec, który wyjdzie z synem pograć w piłkę, nie? Który nauczy go pływać, który towarzyszy temu dziecku, który dba o taką przestrzeń bezpieczeństwa dla dorastającego dziecka, ale też dba o tą przestrzeń wewnętrzną, że dziecko widzi ojca, który się modli, który idzie do spowiedzi, który przyjmuje komunię, który zgina kolana przed Bogiem. Nie? Jest wiele, wiele takich elementów, które pozwalają ukształtować w młodym człowieku nie tylko człowieczeństwo, ale wiarę. Nie? Więc tutaj Józef jest w tym mistrzem, bo on przekazał zawód, przekazał wiarę, tradycję religijną swojego narodu, prowadził do świątyni, do synagogi, chronił przed Herodem, bronił, słuchał Boga, nie? Przede wszystkim słuchał Boga i wiedział, co ma czynić. I myślę, że to powinien robić każdy ojciec, nie? Żeby chronić swoją rodzinę, prowadzić ją, to trzeba słuchać Boga, bo Bóg podpowiada: Józefie, budź się i uciekaj, bo Herod czyha, nie? Więc to jest piękne zagadnienie właśnie tego.
Pojawia mi się też takie skojarzenie, że święty Józef jest w tym momencie też patronem tych, którzy tym biologicznym ojcem nigdy nie zostaną. Nie tylko mam na myśli tych, którzy rzeczywiście żyjąc w małżeństwie nie zostaną ojcem tym biologicznym, ale też na przykład dla kapłanów, prawda, którzy mogą doświadczać tego ojcostwa duchowego takiego.
To prawda.
Księże, mało czasu, ale jestem bardzo ciekawa, czy ksiądz ma takie doświadczenie osobiste właśnie opieki świętego Józefa. Dlaczego ksiądz w ogóle się zainteresował tym tematem świętego Józefa?
Dlaczego się zainteresowałem?
Ale nie chodzi o świadectwo, najbardziej chodzi o świadectwo, tak.
To znaczy, ja bardzo mam takie, nie wiem jak to powiedzieć, takie, nawet się nad tym nie zastanawiam, mam takie osobiste nabożeństwo do świętego Józefa. Gadamy sobie, czasami się kłócimy, przynajmniej ja się kłócę, nie?
I z świętym
mu,
Józefem.
Tak, i mówię mu to, tamto, że to mnie denerwuje, czy tamto mnie nie denerwuje. Mam też, podsłyszałem też, jak to robią inni. Czasami jak mam jakąś szczególną prośbę, to piszę mu karteczkę i wkładam pod figurę, mam taką piękną figurę świętego Józefa i proszę go dla kogoś o pracę, o potomstwo, o różne rzeczy. A teraz jeszcze, będąc w tym sanktuarium Matki Bożej, to mam jeszcze większą śmiałość i mówię, słuchaj Józef, to jest dom twojej żony. I trzeba tu zrobić to czy tamto. On jest bardzo...
A ty się na tym znasz.
No, on jest bardzo pomocny, taki od strony takiej też materialnej, nie? Ale no, gdzieś w moim życiu bardzo święty Józef i mam zbierzmowania świętego Józefa i urodziłem się w Kaliszu i gdzieś ten Józef zawsze mi towarzyszył. W ogóle ta figura ojcostwa Józefa, to było coś, bo tutaj wspomniałaś o tym, ale pamiętam, jak byłem młodym księdzem i prowadziłem różne tam grupy i to trochę mnie tak na początku tak zastanawiało, jak ja mając tam 26, 7, 8 lat mam jako ksiądz być ojcem dla ludzi, którzy mają 60 lat, 70, w sensie takim duchowym, nie? I bardzo właśnie pomogło mi odkrywanie osoby świętego Józefa. I kiedy pojechałem do Opola robić te studia, to na początku było trochę tak, a czemu o świętym Józefie, a nie ma innych tematów, może ojcostwo w pismach Jana Pawła, i ja mówię do swojego promotora, mówię, księże, albo robimy to, albo nie robimy nic. Mówię, ja tu nie przyjeżdżam, żeby tracić czas. Mnie interesuje zajęcie się Józefem jako ojcem, jako kimś, kogo Pan Bóg tutaj wybrał. No i ten ksiądz profesor uległ i udało się też taką pracę popełnić, ale ona była dla mnie ważna w takim odkrywaniu Józefa jako wzór mężczyzny, wzór ojca, kogoś, kto chroni, kto jest tym opiekunem tego Nazaretu, kto jest opiekunem Kościoła, bo wydaje mi się, że to, co jest ważne w posłudze księdza, żeby nie niszczyć w sobie jak gdyby człowieczeństwa, nie? Bo ksiądz może też powiedzieć, jak nie jestem ojcem, to się, nie wiem, boję ludzi, boję dzieci, nie wiem, teraz jak ja, to człowieczeństwo można w sobie tak przeżyć bardzo, bardzo źle i być jakimś zgorzkniałym, starym zrzędą, który będzie na wszystko narzekał i będzie, że tak powiem, a tutaj Józef pokazuje, że ojciec daje siebie, daje swoje życie i myślę, że to jest też taki wzór dla księdza. A poza tym, mówię, taka też osobista więź, jak mam jakieś problemy, to zawsze ze świętym Józefem pogadamy. Nieraz reaguje później, nieraz wcześniej, ale zawsze zareaguje. Mhm. Nie?
Ksiądz dr Piotr Górski był naszym gościem. Dziękuję. Bóg zapłać. Bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bóg zapłać.
Gość dnia w Radiu Rodzina.